No, to teraz zaczniemy konferencję, tak jak ja to zapowiadałem, proszę Państwa. Pierwszy referat, poproszę pana profesora, doktora habilitowanego Michała Klimeckiego o wygłoszenie pierwszego referatu na temat aspekty polityczne i wojskowe polsko-ukraińskiej wojny o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918-1919. Bardzo proszę, panie profesorze.
Szanowni panowie, szanowni państwo. Mam niedużo czasu na swoje wystąpienie. Pełen tekst referatu złożyłem już na ręce prezydium. Natomiast państwu przedstawię tylko pewne tezy. Otóż chciałem zacząć od tego, iż konflikt polsko-ukraiński z lat 1918-1919, który został stoczony na obszarze Galicji czy Małopolski Wschodniej, nie miał tego natężenia, tego dramatu, nie miał wymiaru ludobójczego, tak jak późniejsze z okresu II wojny światowej konflikty polsko-ukraińskie. Wynikało to z bardzo wielu przyczyn. Osobiście ja i bardzo wielu moich kolegów uważamy, że społeczeństwa wychowane jeszcze w poprawnym XIX wieku, w granicach liberalnej, demokratycznej Austrii, społeczeństwa wychowane w systemie ustroju parlamentarnego, samorządowego, z bardzo ograniczoną cenzurą, których elity ukończyły dobre uniwersytety, takie jak krakowski, wiedeński, w Gracu, w Lińcu, we Lwowie, nie były wówczas zdolne do tych działań, które są jakby charakterystyczne dla epoki wielkich totalitaryzmów, czyli komunizmu, nacjonalizmu i nazizmu. Mówiąc o nacjonalizmie, myślę o tej ostrej, ludobójczej, o tym ludobójczym kształcie nacjonalizmu ukraińskiego. Chciałbym też tutaj zacząć od takiego ogólnego stwierdzenia, że w roku 1918, bo tu zaczyna się moja narracja, Polacy mieli jeden wyraźny obszar centralny, wokół którego budowali swoje państwo. W październiku czy w listopadzie 1918 roku dla nikogo nie było kontrowersyjne, iż Polska będzie republiką demokratyczną. No, niewielka grupa monarchistów myślała o monarchii demokratycznej, że będzie oparty ustrój na pięcioprzymiotnikowym prawie wyborczym, że będzie 8-godzinny dzień pracy, a kobiety będą miały takie same prawa jak mężczyźni. Czyli wchodziliśmy z jednym mniej więcej podstawowym programem budowania państwowości. Trochę inaczej to wyglądało na Ukrainie, też z wielu powodów, o których tutaj ja nie jestem w stanie mówić. Mamy przynajmniej trzy ośrodki państwotwórcze. Pierwszym ośrodkiem państwotwórczym jest prawosławny Stary Kijów. Początkowo w Kijowie większość polityków była za federacją między Ukrainą a Rosją. Michał Chruszewski, rzeczywiście wybitny intelektualista, polityk, jeden z najbitniejszych historyków swojej epoki, powiedział tak. Byliśmy konsekwentnymi federalistami, ale warunki spowodowały, że staliśmy się niepodległą, niezależną republiką. Te warunki to wybuch przewrotu listopadowego w Piotrogrodzie, obalenie rządu tymczasowego, a potem rozpędzenie konstytuanty. Efektem tego było również wyłonienie się w Charkowie, czyli w tym drugim ośrodku, na początku roku 18 Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad, kierowanej przez ruch komunistyczny, trochę rozbity wówczas, ale tym podstawowym rdzeniem, który współpracował z Rosją, była Komunistyczna Partia Bolszewików Ukrainy powstała w lipcu 1919 roku w Moskwie. Jej pierwsza uchwała stwierdzała: w sprawie wzajemnych stosunków Ukrainy i Rosji oddzielenie Ukrainy od Rosji jest niemożliwe z uwagi na związki ekonomiczne i Komunistyczna Partia Bolszewików Ukrainy powinna walczyć o rewolucyjne zjednoczenie obu państw na płaszczyźnie proletariackiego centralizmu w granicach Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej. Czyli ten drugi ośrodek był za głęboką współpracą z nową komunistyczną, jak się wkrótce okaże, totalitarną Rosją. I trzecim ośrodkiem była Małopolska Wschodnia i Lwów. Otóż społeczeństwo ukraińskie na tym obszarze wyraźnie różniło się od społeczeństwa ukraińskiego z Wielkiej Ukrainy. Przy poczuciu jedności między tymi obydwoma społecznościami jednak Ukraińcy galicyjscy byli społeczeństwem katolickim, byli społeczeństwem, które, jak już powiedziałem, znało ustrój parlamentarny, samorządowy, których elity wychowały się na dobrych uniwersytetach i w dobrych gimnazjach. Ukraińscy poddani Habsburgów, Austria jest krajem Habsburgów, poszli inną drogą niż Polacy w czasie I wojny światowej. Z lojalności wobec tronu uczynili pewną zasadę, która miała przynieść im wyodrębnienie Galicji Wschodniej z całości Galicji. I o ile przed 1914 roku administracyjnie cała Galicja, czyli ta z Krakowem i ta z Lwowem, tworzyła jeden kraj koronny, to Ukraińcy oczekiwali od Austrii, że wschodnia część tego kraju zostanie wyodrębniona jako ukraiński kraj koronny ze stolicą w Lwowie. I tu mamy dwa podstawowe argumenty. Argument polski jest taki: na Galicję patrzymy jako na całość. Historycznie, ekonomicznie, ze względów na tradycję jest to jeden kraj, od Wielkiego Księstwa Cieszyńskiego aż po Zbrucz. I patrząc tak na ten kraj, to przy pewnych korektach Polacy stanowili w nim większość. To jest około 48%. Ukraińcy stanowią 40%. Żydzi około 11%. No i mamy inne mniejszości, z których największą jest mniejszość niemiecka. Natomiast argumentacja ukraińska była i inna. Nie patrzymy na cały kraj, a patrzymy na dwa kraje, które dzieli rzeka Sama. I jeżeli przyjmiemy argumentację ukraińską, to wówczas mamy sytuację, w której po tej wschodniej części Polaków nie ma więcej niż 30%, a i tak sądzę, że jest to zawyżona statystyka. Patrząc natomiast na pewne elementy ekonomiczne, bo one przesądzają wówczas o możliwości funkcjonowania tworzonych organizmów państwowych, trzeba powiedzieć, że społeczeństwo polskie dysponowało olbrzymią przewagą ekonomiczną. W skali całego kraju, w których Ukraińców, jak mówiłem, jest około 40%, płacili oni niecałe 19% podatków bezpośrednich. Natomiast w Galicji Wschodniej, jeżeli policzymy podatki bezpośrednie i pośrednie, czyli na tym obszarze, gdzie mieli przewagę narodowościową, płacili trochę więcej niż 26% podatku. To też świadczy, że społeczeństwo ukraińskie przy naprawdę dobrych elitach zbudowanych wokół kościoła grecko-katolickiego, adwokatury, nauczycieli, było jednak społeczeństwem chłopskim, czyli bardziej stabilnym, bardziej zakorzenionym w małych ojczyznach. Społeczeństwo polskie było bardziej mobilne, mieszkało w miastach, ta inteligencja była bardziej rzutka. No i tak już zupełnie na marginesie, Galicja należała do najbiedniejszych rejonów Europy. Ja tak bardzo często podaję studentom taki przykład. W wieku XIX tym najbardziej egzotycznym obszarem Europy był Siedmiogród. jak pisano horrory, powieści jakieś, to wampiry umieszczano w Siedmiogrodzie, bo tam oko Europejczyka nie zaglądało. A i tak Siedmiogród był bogatszy od Galicji. Bo dochód narodowy w Siedmiogrodzie to jest 270 koron, a w Galicji to jest 230 koron. To też będzie miało swoje znaczenie. Obydwa społeczeństwa dysponowały, jak Państwu powiedziałem, sprzecznymi z sobą programami na przyszłość. My całość Galicji, Ukraińcy połowę i tak dalej, i tak dalej. I nie prowadziły z sobą dialogu. Nie było tutaj prób poszukiwania ze strony polskiej, ze strony ukraińskiej jakiegoś porozumienia, wysłuchania argumentów przeciwnika. Polska siła natomiast powodowała to, że po pokoju brzeskim, w którym Austriacy już wyrazili zgodę na podział kraju, czyli na początku roku 1918, polska siła spowodowała to, że cesarz, nowy cesarz Karol oficjalnie na audiencji obiecał, że traktat brzeski nie będzie ratyfikowany, Galicja nie będzie podzielona na dwa kraje koronne i obiecał, to są zapisy między innymi Daszyńskiego, znajdujące się w archiwum lwowskim, obiecał, że za jego panowania ten temat w ogóle nie wróci do dyskusji. I sądzę, że tutaj Ukraińcy, zdając sobie sprawę ze swojej słabości na Wiedniu i ze swojej pewnej słabości ekonomicznej i politycznej, zdecydowali się do organizacji własnej konspiracji. I dopiero tak naprawdę wczesną jesienią 1918 roku we Lwowie lokalna inteligencja ukraińska, nieliczni znajdujący się na tym obszarze rekonwalescenci z Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych, to był taki odpowiednik Legionów Polskich, trochę studentów zaczęło przygotowywać wojskowe struktury. W październiku Ukraińcy zebrali się przez swoich przedstawicieli we Lwowie. To był taki zjazd najwybitniejszych postaci. I 18 października 1918 roku na placu Świętego Jura ogłosili zamiar powołania własnego organizmu państwowego. 18 października. To jest ciekawe, że jak Państwo będziecie przeglądać prasę lwowską, nie znajdziecie jednego zdania, nawet w tych tytułach, które się ukazywały wówczas dwukrotnie, komentarza. Polscy mieszkańcy Lwowa po prostu to ignorowali. To jest pewien rodzaj lekceważenia, pewien rodzaj pewności. I tu dochodzimy do Lwowa. Lwów ówczesny to jest około 200 tysięcy mieszkańców. Ponad 105 tysięcy to jest społeczność polska, 57 tysięcy to jest społeczność żydowska, niecałe 40 tysięcy ukraińska. A więc patrząc przez statystykę możemy powiedzieć, że na każdych 10 mieszkańców Lwowa tylko 5 jest Polakami. Ale patrząc na miasto jako na organizm, ono ma polski wówczas charakter. Uniwersytet, urzędy, różnego typu placówki i to, że większość Żydów utożsamiała, wychodząc z gett, utożsamiała się ze społeczeństwem polskim, a nie ze społeczeństwem ukraińskim. Nawet istniało dosyć prężne towarzystwo, które nazywało się Towarzystwem Polaków Wyznania Mojżeszowego. Zresztą do dzisiaj spacerując po Lwowie widać ten polsko-galicyjski kształt tego miasta. Ale to nie oznacza, że Ukraińcy nie mieli silnych własnych enklaw, takich jak Towarzystwo imienia Tarasa Szewczenki, naukowe, odpowiednik Polskiej Akademii Nauk, Seminarium Grecko-Katolickie, które uczyło mniej więcej na poziomie uniwersyteckim, znakomity dziennik Diło, własne gimnazja. Czyli to było miasto trzech narodowości z olbrzymią przewagą w swoim charakterze Polski. I to miasto miało zdecydować o początkach wojny polsko-ukraińskiej. 1 listopada Ukraińcy podjęli próbę przejęcia miasta przy pomocy własnej konspiracji i żołnierzy austriackich narodowości ukraińskiej. To było jakieś 2,5 góra, 2,700 tysięcy żołnierzy. To też ciekawa akcja, bo tych żołnierzy, skoro ich było mało, umieszczono na samochodach ciężarowych, oni jechali głównymi ulicami, strzelali w powietrze i w ten sposób terroryzowali mieszkańców, pokazywali swoją siłę. To, żeby psychicznie steroryzować, ustawiono karabiny maszynowe między innymi na rogu rynku, ale nie było tutaj żadnych wypadków, żadnego ostrzału ludności, od ludności cywilnej. Widząc to, polska młodzież, harcerze, ale też byli legioniści, członkowie różnych towarzystw, akademicy, zaczęli samorzutnie się organizować, między innymi pod kościołem świętej Elżbiety. To nie była akcja przygotowywana z góry przez jakiekolwiek polskie ciało. To była akcja młodzieży oddolna. Po prostu zbierali się, skrzykiwali i zaczęli sami obsadzać to, co mieli. Jedynym polskim regularnym oddziałem był tak zwany batalion Zdzisława Tatara Cześniowskiego, przysłany do Lwowa 31 października, czyli na kilkanaście godzin przed tym, ładnie uzbrojony i ładnie umundurowany, ale prawie bez amunicji. I to nie był batalion, ale niepełna kompania. Ona miała przywitać na dworcu księcia Czartoryskiego, który z kolei miał ogłosić powrót Lwowa do Polski. I Tatar Cześniowski, widząc, że jakieś oddziały się kręcą, po prostu kazał zaryglować drzwi szkoły Sienkiewicze na ulicy Polnej i ostrzelać każdego, kto będzie próbował podejść. I stąd to bardzo piękne zdanie jednego z pamiętnikarzy, że Zdzisław Tatar Cześniowski był tym dla Lwowa w 1918, czym Piotr Wysocki dla Warszawy w roku 1830. Aby tutaj nie rozwodzić się, Lwów został podzielony. Z jednej strony tą zachodnią część miasta, walka, które w swojej intensywności trwały do 4-5 listopada, myśmy zajęli dworzec główny, co było kapitalną rzeczą. Część ówczesnej ulicy Sapiehy, dzisiaj Bandery, część ogrodu jezuickiego, zabudowania cerkwi i pałacu świętego Jura, seminarium grecko-katolickie. Ci z Państwa, którzy znają Lwów, to wiedzą, że jak się stanie na ulicy Sapiehy czy na Sykstuskiej, na tej odcinku, to po prostu już widać rynek. Czyli mniej więcej 1/3 tej zwartej zabudowy znajdowała się w naszych rękach. O czym to świadczy? Społeczeństwo ukraińskie było zbyt słabe, aby móc, nawet przez zaskoczenie, dysponując siłami jakimiś konspiracyjnymi, opanować całe miasto. Jakie było stanowisko austriackie? Istnieje taka legenda, iż Austriacy sprzyjali ukraińskim zamachowcom, że przygotowywali Lwów do przejęcia przez Ukraińców. Ale w literaturze ukraińskiej spotkacie Państwo inną tezę, że ten Lwów Austriacy przygotowali dla Polaków. Z dokumentacji, z którą ja się mogłem zapoznać, wynika to, że Austriacy nie panowali nad sytuacją. Chcieli po prostu jak najdłużej utrzymać linie kolejowe, bo musieli ściągnąć oddziały z Wielkiej Ukrainy i je ściągnąć pod dowództwem oficerów, aby nie wracały jako zrewolucjonizowane, uzbrojone bandy, prawda, do miejsc swoich zamieszkania. Z niektórych dokumentów natomiast wynika, że namiestnik von Huhn z sympatią odnosił się do Polaków i że w rozmowie półprywatnej, którą przeprowadził i ze Skarbkiem, i z Witosem, obiecał przekazanie miasta w dogodnej chwili Polakom. W każdym razie jest pewne, że Ukraińcy nie dopuścili do czego domagała się Ukraińska Rada Narodowa, do przewiezienia bitnego, patriotycznego, świetnie uzbrojonego Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych z Czerniowca do Lwowa. Gdyby ten Legion znalazł się 1 lub 2 listopada, prawdopodobnie opór polski byłby zdławiony. Tylko początkowo Ukraińcy mieli szansę na osiągnięcie zwycięstwa w tej rozpoczynającej się wojnie. Wtedy, kiedy jeszcze w Warszawie była Rada Regencyjna i Polska Siła Zbrojna, która była takim małym kadrowym wojskiem. Od końca listopada przewaga polska rosła systematycznie. Stworzyliśmy dosyć sprawne państwo. Ponad 40% naszych wydatków wtedy pochłaniała armia. Mobilizacja przebiegała rzeczywiście bardzo sprawnie. To, co nie pozwalało nam zakończyć dosyć szybko wojny z Ukrainą, to był fakt, że tych wojen na granicach mieliśmy kilka. To jest Wielkopolska, to jest Wileńszczyzna, to jest Białoruś, to jest kwestia polsko-czeskiego zatargu o Śląsku Cieszyński i od lutego mamy już pełną wojnę polsko-bolszewicką, bo to, co się działo w Wilnie, to jest dopiero taki przedsmak tej wojny. A więc front galicyjski był jednym z frontów. Po dwóch stronach tego frontu stały dwa państwa i to chciałem z całą mocą podkreślić, to były państwa zorganizowane na podobnych zasadach. Parlamentaryzm, rządy prawa, sądownictwo niezawisłe, dosyć duża swoboda prasy, zdyscyplinowane, w miarę zdyscyplinowane po obydwu stronach oddziały. Ukraińcy, którzy 22 stycznia próbowali zjednoczyć swoją zachodnią Ukraińską Republikę Ludową, tą ze stolicą we Lwowie, z ich punktu widzenia patrząc oczywiście, i tą, która była w Kijowie, zrobili to tylko deklaratywnie. Ukraińcy, przywódcy społeczeństwa z Galicji Zachodniej, w mojej ocenie, obawiali się prawosławnej, dysponującą tylko doświadczeniami z samodzierżawia, potem z anarchii Ukrainy, Wielkiej Ukrainy. I do końca swojego istnienia, czyli do lata 1919 roku, czyli do końca wojny, istniały dwa państwa, dwa rządy, dwa ciała parlamentarne, dwie armie, dwa skarby i w zasadzie dwie struktury dyplomatyczne. Czyli inaczej mówiąc, ta zachodnia Ukraina, z którą myśmy walczyli, była całkowicie odmienna od tej wschodniej Ukrainy, czyli Ukraińskiej Republiki Ludowej. Pierwszym sukcesem w tej wojnie było przejęcie Lwowa rankiem 22 listopada. I muszę Państwu też powiedzieć, że w naszej historiografii jest taki mit, że dzięki odsieczy poprowadzonej zresztą bardzo odważnie, to jest swoistego rodzaju saga, bo pociąg przejechał przez całe terytorium z Przemyśla do Lwowa, opanowane przez ukraińskie, po prostu przebijają się pociągiem. Z zaskoczenia, prawda, jak Ukraińcy zrywali szyny, wyciągano z tego pociągu pancernego i z towarzyszących mu składów konie, jeźdźcy wsiadali na te konie, krążąc chronili chłopców, którzy od nowa te szyny układali. Jest taki mit, że to zwyciężyła, że to doprowadzenie odsieczy, czyli 5. pułku, później Legionów, przesądziło o wojnie. Według mnie nie. Atak 21 listopada zakończył się polską porażką. Ukraińcy utrzymali wszystkie stanowiska. Natomiast dlaczego się wycofali? Jeden z prosty powód, i to wynika z niepublikowanych jeszcze zapisów Ukraińskiej Rady Narodowej. Byli przekonani, że 22 lub 23 w tej części miasta, którymi oni dysponują, wybuchnie polskie powstanie. Że nacierając Polacy z przodu, będą mieli sojuszników w postaci ludności miasta, która się zerwie do powstania przeciwko Ukraińcom. I wówczas rząd, czyli już rzuca sekretariat państwowy, Ukraińska Rada Narodowa, dowództwo znajdzie się w polskich rękach. Nie będzie się mogło wycofać. A więc to raczej siła patriotyzmu zdecydowała o wycofaniu się, Ukraińców ze Lwowa. Później przez kilkanaście tygodni Lwów był oblężony. Było kilka nieudanych polskich akcji, między innymi próba dotarcia do Lwowa od strony Kulikowa. Jednak ten front razem z państwem krzepł. I gdzieś w marcu było wiadome, że tylko z punktu widzenia Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, że to od nas zależy wybór czasu i miejsca rozpoczęcia ofensywy, tak aby tą wojnę zakończyć pełnym militarnym sukcesem. Zresztą 28 marca Skarbek, mówiąc do delegatów ukraińskich, tam takie rozmowy prowadzono, że jeżeli się nie zdecydujecie na rozejm, to za dwa tygodnie nie będziemy mieli z kim rozmawiać, bo nie będziecie już istnieć. Odbicie przez wyzwolenie przez Piłsudskiego w początku kwietnia Wilna spowodowało to, iż większość sił można było zgromadzić na froncie galicyjskim. I wówczas było wiadomo, że do Polski zostanie przetransportowana 60-tysięczna Armia Polska generała Józefa Hallera, sformowana we Francji. Piłsudski podjął decyzję, aby przy pomocy wojsk tych, które były w Galicji oraz przy pomocy Armii Polskiej generała Hallera przeprowadzić decydującą, rozstrzygającą tą wojnę ofensywę. Oficjalnie Armia Polska, zgodnie z decyzją konferencji pokojowej, nie miała prawa brać udziału w walkach na granicach, z wyjątkiem granicy zachodniej. Ale sami Francuzi sygnalizowali, abyśmy tworzyli fakty dokonane. I armia, w której wśród wyższych dowódców, to jest mniej więcej 1/4, 1/5 Francuzów, wśród niższych dowódców jest trochę wyżej, lojalnie będzie stała u boku polskiego sojusznika, mówię o dowódcach, specjalistach francuskich, którzy wtedy są nasyceni, którym ta armia jest nasycona, i w ofensywie, która rozpocznie się 15 maja, wyzwolimy mniej więcej 2/3 Galicji Wschodniej. Tą ofensywę trzeba było przerwać z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo było, czy Niemcy podpiszą traktat pokojowy, a jeżeli nie podpiszą, to czy przypadkiem nie wznowią wojny na obszarze Wielkopolski i Pomorza. A więc trzeba było, co się da przesunąć ze wschodu na zachód. I druga rzecz, był niesamowicie silny nacisk państw zachodnich, głównie Wielkiej Brytanii, ale też i Włoch, trochę Amerykanów, abyśmy tą wojnę przerwali. Pomysł tej na Zachodzie, na konferencji pokojowej, na przyszłość Małopolski Wschodniej był zgoła absurdalny w tym czasie. Zwyciężało bowiem gdzieś tak w kwietniu, maju zdanie, że Galicja Wschodnia powinna być uznana za terytorium państwa rosyjskiego. Nigdy do tego czasu Galicja Wschodnia, czyli kraj na zachód od Zbrucza, nie był częścią państwa rosyjskiego. Natomiast obiecano Rosji w 1914 roku, że, czyli w czasie tuż przed I wojną światową, że jednym z pozytywnych rezultatów jej udziału będzie przyznanie Galicji Wschodniej Rosji. I tego chciano dotrzymać, tylko tej Rosji jeszcze nie było, więc obiecywano tą Galicję Wschodnią, nie Rosji bolszewickiej, ale Rosji emigracyjnej, w Paryżu akurat reprezentowanej przez Sazanowa. Koncepcji Piłsudskiego wojna polsko-ukraińska o Lwów i Małopolskę Wschodnią miała mieć tylko i wyłącznie charakter lokalny. Piłsudski bowiem dążył do pozytywnego rozstrzygnięcia tej wojny w Galicji Wschodniej, ale jednocześnie nawiązania sojuszu z Ukrainą naddnieprzańską Szymona Petlury. Czyli chciał mieć sojusznika ukraińskiego i chciał, aby Małopolska Wschodnia była w całości do Polski. Jednocześnie Piłsudski wyraźnie sygnalizował, że nie będzie brał pod uwagę zdania konferencji pokojowej dotyczącej wschodnich granic. I kiedy tylko Niemcy 20 8 czerwca podpisali traktat pokojowy, większość wojsk przeniesiono na zachód, na wschód i wojska te już potem w jednej szybkiej ofensywie do 17 lipca opanowały całą Galicję Wschodnią. Rozkazy Piłsudskiego i generała Iwaszkiewicza, który dowodził na tym teatrze działań wojennych, zakazywały kategorycznie przekraczać rzeki Zbrucz i kontynuować ofensywę w kierunku Kamienia Podolskiego. Piłsudski bowiem uznał, że to, co jest na wschód od Zbrucza, jest terytorium państwowym Ukraińskiej Republiki Ludowej, z której mamy zatargi graniczne, ale którą szanujemy jako swojego przyszłego partnera. Wycofująca się Armia Galicyjska miała wówczas około 21-22 tysięcy. Razem z tą armią wycofało się kilkadziesiąt tysięcy ukraińskiej inteligencji, urzędników, nauczycieli, studentów. Niektóre opracowania ukraińskie mówią o 100 tysiącach. No mi się wydaje, że to była rząd liczby 40, może 50 tysięcy. Jakie były straty obydwu stron? Otóż w czasie tych strat tam jest niesłychanie trudno policzyć, ale ja bym powiedział tak, szacunkowo. Straciliśmy w stratach bezpowrotnych, czyli zabici i okaleczeni na trwale żołnierze, około 10 tysięcy. Wojska ukraińskie, Ukraińska Armia Galicyjska utraciła około 15 tysięcy. Jakie były straty ludności cywilnej? No, muszę powiedzieć tak, po obydwu stronach dochodziło do przestępstw wojennych. Jest mi tutaj trudno powiedzieć, która strona była tutaj bardziej, mniej zdyscyplinowana. Wydaje mi się, że to były dwie przyzwoite armie, wychowane w duchu jeszcze I wojny światowej, z inteligencją oficerską, z poczuciem honoru. Bardzo często było tak, na przykład we Lwowie, że jak było przerwanie działań wojennych, chłopcy się informowali nawzajem, że ja bym chciał wstąpić do mojej mamy po polskiej stronie, będę 6 godzin, za 6 godzin wracał. Z tych przestępstw ukraińskich znamy kilka, z polskich przestępstw mógłbym również wymienić kilka. Więc straty ludności cywilnej są niewielkie, od ognia czy oręża. Natomiast olbrzymie straty przyniosły epidemie. Przede wszystkim tyfus i grypa. I na stronie ukraińskiej, gdzie zdecydowanie słabiej funkcjonowała służba zdrowia, trzeba powiedzieć, że lojalnie polscy urzędnicy przestawali pracować w momencie zajęcia tego terytorium, te straty były olbrzymie, nie wielokrotnie wyższe od Polski. Nie mamy też przykładów, żeby któraś ze stron spustoszyła muzea, zrujnowała biblioteki, spaliła jakieś dwory. Krótkotrwała próba przewrotu bolszewickiego w Drohobyczu, podjęta w kwietniu, została zdławiona przez samą armię. Przywódcy tego bolszewickiej próby przewrotu rozstrzelani i pozostawieni. Reszta żołnierzy, którym udowodniono sympatię, rozproszono po oddziałach, część trafiła do czegoś w rodzaju kompanii karnej. Na zakończenie jeszcze jeden ważny element tej wojny. W czasie tej wojny myśmy, jak powiedziałem Państwu, rozmawiali cały czas z Ukraińską Republiką Ludową. Jednym z warunków sojuszu polsko-ukraińskiego było uznanie przez rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej polskich praw do zachodniego Wołynia i do granicy na Zbruczu. I te prawa, czyli do tych granic, które potem w końcu miała Rzeczpospolita, ukraińskie państwo przyznało dokumentem z początku kwietnia 1920 roku. Tak więc województwo wołyńskie jest wygenerowane nie tylko siłą polskiego oręża, ale też i porozumieniem polsko-ukraińskim. Ten zapis z konwencji politycznej polsko-ukraińskiej z kwietnia 20 roku znalazł się również w traktacie ryskim. To byłoby drugie potwierdzenie tej granicy. I trzecie potwierdzenie tej granicy to jest oczywiście decyzja Rady Ambasadorów, czyli ciała, które reprezentowało Entente w tych kwestiach, które bezwarunkowo uznało w 1923 roku granicę na Zbruczu również jako granicę państwową. I patrząc z punktu widzenia ówczesnej Polski, czyli z lat 20., była to najdłużej istniejąca polska granica, bo jeszcze z czasów I Rzeczypospolitej, potem z Austrii, potem polsko-radziecka. I proszę Państwa, ostatni akapit, który pozwolę sobie już extenso przeczytać. Na zakończenie tekstu, z konieczności skrótkowego, kilka ogólniających uwag. W sporze z Ukraińcami o Lwów i Małopolskę Wschodnią odnieśliśmy zwycięstwo zarówno militarne, jak polityczne i dyplomatyczne. Zrealizowano aspiracje terytorialne Polaków. Same działania zbrojne nie odbiegały od tych, które stoczono w czasie Wielkiej Wojny z lat 14-18. Po obu stronach frontu dzielnie się biły zdyscyplinowane, a jednocześnie patriotycznie umotywowane jednostki wojskowe. Gdybym chciał uczynić jakiś symbol tej wojny i chciałem, żeby ten symbol był dyskutowany, to bym za symbol, za znak tego czasu pokazał dwóch generałów, generała Iwaszkiewicza i generała Omelianowicza Pawlenkę. Na początku 1918 roku obydwaj generałowie walczyli o Lwów. Omelianowicz Pawlenko ten Lwów zdobywał, a Iwaszkiewicz ten Lwów bronił. W roku 1920 generał Omelianowicz Pawlenko jako podwładny generała Iwaszkiewicza bronił tego Lwowa przed pierwszą armią konną i przed 14. Armią wchodzącą w front zachodni. Sam generał Omelianowicz Pawlenko i Szymon Petura byli uważani już po wygaszeniu tych walk za konsekwentnych przyjaciół Polski i wiernych pamięci sojuszu polsko-ukraińskiego, tego, w którym walczyliśmy razem z Rosjanami. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję panu profesorowi za bardzo interesujący wykład. Proszę o zabranie głosu.